Od zera do dobrego VPN. 1 grudnia 2009.00. Budując wirtualną sieć prywatną w firmie, zazwyczaj nie dokonuje się prawie żadnych analiz. Dział IT po prostu zamawia usługę, która wydaje się najbardziej zbliżona do potrzeb. To błąd. Ponieważ najpoważniejsze błędy popełnia się na etapie projektu, należy dokładnie zaplanować parametry łącz zapewniających obsługę potrzeb biznesowych. W przypadku skomplikowanej infrastruktury, związanej z pracą wielu aplikacji, zwykłe oszacowanie nie wystarczy. W pierwszej kolejności należy rozpoznać rzeczywiste potrzeby firmy w dziedzinie transferu danych. Przed rozpoczęciem projektowania sieci VPN należy dokonać inwentaryzacji firmowych aplikacji, określić wymagania każdej z nich w dziedzinie transferu danych i opracować listę priorytetów biznesowych. Ponieważ konfiguracja wielu usług zakłada komunikację na różnych portach TCP/UDP, komplet informacji powinien zawierać także spis wykorzystywanych portów oraz adresów IP. Wynika to stąd, że przy konstrukcji polityki kształtowania ruchu wewnątrz VPN, inżynierowie będą posługiwali się listą, która definiuje każdy z rodzajów ruchu, na przykład aplikacja biznesowa numer 1, ruch terminalowy, inicjowany od stacji spod sieci 192.168.21.0/16 do klastra terminalowego w centrali, porty 1494 i 2598 TCP. Gdy firma jest wielooddziałowa, należy uwzględnić potrzeby każdego z oddziałów z osobna oraz wszystkich razem. Jeśli występuje potrzeba bezpośredniej komunikacji elektronicznej między oddziałami, np. przy połączeniach telefonii i VoIP, związany z nią ruch też musi się znaleźć w planie S. 2.157.142 plan i klasy usług. Informacje zebrane w ten sposób umożliwiają określenie najważniejszych usług biznesowych, dla których musi być zagwarantowana jakość transmisji. Dla takiego ruchu należy zdefiniować klasę usługi i określić zasady rezerwacji pasma. Po opracowaniu takiej listy zazwyczaj dokonuje się rozdzielenia aplikacji mało krytycznych. Ruch poniżej tego podziału dotyczy usług, dla których szybki transfer czy małe opóźnienia nie mają istotnego znaczenia biznesowego. Taki ruch będzie realizowany jako best effort przy użyciu reguł ogólnych. Z tej listy wynika także sumaryczne zapotrzebowanie na pasmo niezbędne do pracy usług biznesowych. Przepustowość łącza powinna wypełniać te potrzeby. Jest to pewne minimum, które ogranicza od dołu parametry łącza. Przy szacowaniu od góry zazwyczaj analizuje się propozycję operatora i wybiera taką ofertę, która zapewnia rozsądne spełnienie potrzeb biznesowych. Zagwarantowanie przydziału pasma dla krytycznych aplikacji oraz odpowiedni zestaw reguł określających priorytety transferu zapewni, że niezależnie od obciążenia, aplikacje obsługujące core business firmy będą działać niezawodnie. S. 2.157.143 nie przydzielać pasma statycznie. W bardzo wielu prostych realizacjach VPN, szczególnie wykonanych za pomocą tanich routerów takich firm jak D. Link czy Linksys, dokonuje się stałej rezerwacji pasma dla potrzeb krytycznych usług. Chociaż jest to prosta metoda, by transmisja dla krytycznych aplikacji nie była zakłócana przez masowy transfer danych, np. przeglądanie stron www czy pobieranie poczty elektronicznej. Nie zapewni ona optymalnego wykorzystania łącza. Dobrze zaplanowane reguły powinny gwarantować pasmo transmisji dla najważniejszych usług zgodnie z potrzebami firmy, ale gdy takiego ruchu nie ma, pasmo należy zwolnić i przekazać do wykorzystania innym, mniej ważnym usługom w firmie. Chociaż zadanie jest minimalnie trudniejsze w realizacji i nie każdy tani router umożliwia takie zarządzanie ruchem, zastosowanie dynamicznie zwalnianych przydziałów pasma daje większą elastyczność pracy łącza. Usługa VPN świadczona przez operatorów nie ma takich ograniczeń, gdyż jest realizowana przy wykorzystaniu nowoczesnych routerów wysokiej klasy, które wspierają dynamiczne przydzielanie pasma. S. 2.157.144 uwzględnić godziny pracy. Przedsiębiorstwo, którego oddziały pracują w typowych godzinach pracy biur, charakteryzuje się przewidywalną zmiennością obciążenia sieci w ciągu doby. Maksimum pracy aplikacji biznesowych zazwyczaj występuje w dzień, w godzinach pracy biura, nocą z kolei. Największy ruch generują systemy wykonywania kopii bezpieczeństwa. Przy planowaniu sieci VPN warto uwzględnić tę zmienność i wprowadzić dwie zasady polityki. Jedną dla godzin pracy biura, drugą dla nocnych zadań utrzymania systemów back-office. Przy planowaniu takich zasad warto z logów systemowych wyciągnąć informacje o rzeczywistych godzinach zalogowania i wylogowania się pracowników. Po prostej analizie statystycznej można określić rozkład godzin pracy w oddziałach i pod tym kątem opracować założenia. Należy przy tym uwzględnić także godziny pracy związane z typowymi okresami wzmożonej pracy pod koniec okresu rozliczeniowego. Tego typu opcje warto zaplanować zawczasu i przewidzieć możliwość ich modyfikacji w przypadku zmiany modelu pracy firmy. S. 2.157.145 szacowanie przepustowości. Istotną częścią planowania łączy jest szacowanie niezbędnej przepustowości. Najprostsze zadania, takie jak pobieranie poczty elektronicznej, zazwyczaj dają się prosto oszacować i operatorzy mają gotowe zasady przydziału pasma. Zależnie od wykorzystywanych usług inaczej zachowuje się POP3/EMAP, a inaczej połączenie do Exchange czy Domino. Jeśli serwer pocztowy posiada własną replikę w oddziale, co jest częste, gdy firma masowo wykorzystuje rozwiązania IBM Lotus, wymaga znacznie mniej pasma niż przy centralizowanym serwerze milisekundy Exchange. Podobnie pobieranie plików. Jeśli firma posiada serwer plików w oddziale i ma mechanizmy synchronizacji plików np. za pomocą narzędzia RSync, ale nie tylko, przesyłanie zmienionych bloków będzie wymagało znacznie mniej zasobów niż pobieranie każdego z nich z centralnego repozytorium. Najważniejsze aplikacje firmy często eksploatuje się w środowisku terminalowym. Dla usług terminalowych zazwyczaj przyjmuje się około 10-20 kB na sesję w przypadku rozwiązań firmy Citrix, około 30 kB na sesję, gdy serwer terminalowy wykorzystuje Windows 2003 Terminal Services. Liczby te jednak mogą znacząco różnić się od rzeczywistego zapotrzebowania, szczególnie w tych instalacjach, gdzie bardzo dużo się drukuje, przesyła sporo plików z lokalnych stacji albo wykorzystuje aplikacje, które zawierają znaczące ilości grafiki. Wtedy szczytowe zapotrzebowanie na pasmo może być nawet kilkukrotnie większe. Czasami najlepszym sposobem sprawdzenia rzeczywistego zapotrzebowania na pasmo jest symulacja w warunkach laboratoryjnych, badania zapotrzebowania programów biznesowych eksploatowanych wewnątrz środowiska terminalowego. Nie zawsze dają takie same wyniki. W wielu firmach przyjmuje się jednak 500-800 kB z 2 bit łącza na 100 użytkowników Windows 2003 TS. Przy typowej eksploatacji aplikacji, wyłączonym mapowaniu dysków lokalnych i bardzo umiarkowanym korzystaniu z wydruków na zdalnej stacji S. 257146 transfer plików i drukowanie w terminalu. Gdy firma korzysta z mapowania dysków lokalnych klienta, co czasami może usprawnić pracę użytkowników mobilnych. Przy transferze plików wewnątrz sesji RDP czy ICA wykorzystanie pasma sieciowego bardzo wzrasta, ponieważ taka sesja znajduje się w grupie uprzywilejowanych połączeń, które mają zagwarantowaną pewną pulę zasobów. Pobieranie plików w sesji terminalowej może zużyć całe dostępne pasmo, negatywnie wpływając na pracę innych użytkowników usług terminalowych. Ponieważ mechanizmy usług terminalowych Windows nie posiadają skutecznie działającego mechanizmu ograniczenia pasma operacji wewnątrz sesji, podobnie nie można oddzielić przesyłania danych z zasobów dyskowych od pracy z aplikacją, gdyż cała sesja jest szyfrowana. Rozsądnym wyjściem jest wprowadzenie limitu pasma per IP klienta, ograniczając w ten sposób od góry zapotrzebowanie dla każdej ze stacji roboczych. Operacje, które wymagają przesłania dużej ilości danych w sesji klienta, np. pobieranie plików, wydruki z dużą ilością grafiki, będą wykonywać się minimalnie dłużej, ale nie będą wpływać negatywnie na innych użytkowników terminala. Można także wprowadzić pewne udogodnienia, które usprawnią pracę sesji terminalowych. Od 2004 roku firma z ISCO wspiera rozpoznawanie ruchu usług terminalowych Citrix ICA, umożliwiając nadawanie priorytetów pakietom sesji. Aby móc z tego skorzystać, trzeba uwzględnić moduł PDLM o nazwie Citrix podkreślenie ICA. Ponadto w routerach tej firmy od serii i2600, 3600 i 7200 istnieje bardzo ciekawa opcja WXTTWRQ E-Wing, która zmienia sposoby traktowania pakietów w zależności od ich rozmiaru. Daje to szczególnie dobre efekty przy przesyłaniu pakietów sesji terminalowych przy wolniejszych łączach. Właśnie z tego powodu VPN realizowany przez operatora na sprzęcie klasy korporacyjnej i koncentratorów klasy operatorskiej może być korzystniejszy od tunelu w tej samej technologii, ale zrealizowane za pomocą narzędzi dla sektora SOHO/S. 257147 topologia i routing. Najczęściej przy łączach VPN wykorzystuje się topologię gwiazdy. Wszystkie połączenia zbiegają się w jednym miejscu, w centrali firmy. Jest to słuszne założenie, o ile firma posiada własne centrum przetwarzania danych. Jeśli przy eksploatacji aplikacji wykorzystuje się outsourcing, np. w modelu utility, należy uwzględnić inny rozkład ruchu wychodzącego z centrali i oddziałów. Bardzo ważną cechą związaną z założeniami sieci VPN jest konstrukcja routingu między oddziałami. Zaleca się przy tym, by cały ruch przechodził wewnątrz tunelu, co oczywiście eliminuje punkty wycieku informacji poza sieć firmową. W punkcie centralnym można wtedy zainstalować urządzenia zapory IPS, które spójnie wymuszą założenia korporacyjnej polityki bezpieczeństwa. Sprawą otwartą jest propagowanie trasy domyślnej do oddziałów. Wyłączenie tej opcji powoduje, że z oddziału nie są możliwe bezpośrednie połączenia do internetu i w punkcie centralnym, zazwyczaj w centrali firmy, musi być zainstalowany serwer pośredniczący proxy. Jest to jednak bardzo bezpieczne rozwiązanie, które poważnie utrudnia infekcje w firmie. Jeszcze skuteczniejszym sposobem minimalizacji zagrożenia jest oddzielenie podsieci w oddziałach i maksymalne ograniczanie ruchu między nimi. Przy włączonym propagowaniu trasy domyślnej możliwe jest bezpośrednie wyjście na świat przez firmową zaporę sieciową. Konfiguracja taka jest znacznie prostsza do utrzymania, ale pozostawia pewien margines ryzyka, spowodowany tym, że z dowolnego oddziału można próbować połączyć się z internetem bez autoryzacji na serwerze pośredniczącym. S. 157148. Wybór technologii. Najtańszym rozwiązaniem jest prosty tunel IPSEC zrealizowany za pomocą tanich routerów z segmentu SOHO. Przy dobrej konfiguracji zapewnia minimum bezpieczeństwa, ale nie nadaje się do eksploatacji wielu aplikacji biznesowych przy ograniczonym paśmie i nie nadaje się do pracy w korporacji, ze względu na ograniczone możliwości zarządzania. Podobnie, można mieć zastrzeżenia odnośnie do jakości implementacji ważnego elementu kryptograficznego, jakim jest bez wątpienia generator liczb losowych. Po drugiej stronie skali znajduje się łącze realizowane w całości przez operatora, najczęściej w technologii MPLS. Pakiety przechodzące wewnątrz tego tunelu mają zagwarantowane bezpieczeństwo. Najważniejszą różnicą jest jednak jakość usługi, wynikająca stąd, że MPLS natywnie wspiera klasy usług. IPSEC wykorzystuje do połączeń internet, który jest siecią bez TFORT i nie uwzględnia żadnych znaczników QoS, nawet jeśli byłyby ustawione przez operatorów. Wynika to stąd, że niezależnie od konfiguracji danych przesyłanych tunelem IPSEC, nie można zagwarantować dobrej jakości usług w każdych warunkach. Niemniej do firm, w których nie są wykorzystywane wysoce krytyczne aplikacje, nawet prosty tunel się sprawdzi. Gdy wykorzystuje się jednak wiele aplikacji, wśród których pracują usługi wymagające dobrej jakości połączeń, zwykły tunel IPSEC uruchomiony przez internet, a nawet między różnymi operatorami, nie spełni pokładanych w nim nadziei.